Podcast motoryzacyjny Overdrive. Zapraszają
Maciej Pertyn-Pertyński
i Bartosz Ławski. Dzień dobry bardzo wszystkim.
Dzień dobry.
No przerwa była trochę, tak, przepraszamy bardzo, ale już jesteśmy silni, zwarci, gotowi.
Ja miałem focha.
Nie, tam nie miałeś focha, tylko byłeś w Big Apple i no.
A wiesz, że nigdy nie używałem tego określenia?
No, Amerykanie chyba też go nie używają.
W Nowym Jorku go nie
prawda?
Słyszałem nigdy.
Tak.
I nie wiem, skąd to się wzięło i...
Znaczy, ja nigdy w Nowym Jorku nie byłem. Ludzie dzielą się na tych, którzy wolą Nowy Jork i na tych, którzy wolą Chicago. Ja wolę Chicago.
Znaczy, ja się nie mogę specjalnie wypowiadać, bo w Chicago byłem bardzo krótko i tylko raz. W Nowym Jorku byłem 12 albo 13 razy. I jeśli chodzi o Manhattan, to zdecydowanie moje odczucia wobec tego miejsca zamykają się w określeniu love-hate.
No tak, bo nawet to, że byłeś 12 razy, to nie znaczy, że poznałeś miasto.
Absolutnie, dlatego za każdym razem, jak tam jestem, to wykonuję w miarę możliwości łażenie po ulicach. Przy czym rekordowe 18-20 kilometrów to nie jest coś, co jest jakimś strasznym wyczynem, bo po prostu trzeba. Teraz z uszkodzonym karkiem miałem ten problem, że nie mogłem patrzeć w górę, a to jest trudne.
Znaczy, wiesz co, cała zabawa polega, nie wiem jak w Nowym Jorku, ale w Chicago na przykład, jak idziesz ulicą, to wszystko sprawia wrażenie takiej normalnej ludzkiej skali. Właśnie dopiero jak podniesiesz głowę, to ups.
Albo jak zaczną strzelać.
No, gdzieś tam z góry to nawet nie usłyszysz.
No tak.
Jak z góry. Dobrze. Ale słuchaj, ty nie byłeś wycieczkowo, tylko oczywiście służbowo.
No, raptem raz z tych 12 czy 13 byłem wycieczkowo, więc... No, ale byłem oczywiście na salonie samochodowym.
No właśnie.
I na finale mojego konkursu na Światowy Samochód Roku.
To najpierw o salonie, bo tak...
A dlaczego, skoro mój finał otwiera salon?
Otwiera salon.
A, no od wielu lat.
No dobrze, no to zacznijmy od konkursu.
Tym bardziej, że w tej kolejności będzie przyjemniej.
World Car Awards.
No.
I co? No, Koreańczycy znowu zgarnęli pulę.
Ja bym zaczął od tego, że elektrycy zgarnęli wszystko.
Nawet nie.
Bo na sześć kategorii,
cztery chyba...
Cztery w pełni elektryczne, piąta zelektryfikowana, a szósta, czyli luksusowa limuzyna roku,
no
BMW,
to
ma obie wersje do wyboru.
Ma obie wersje,
tak.
Dobrze, ale porozmawiajmy teraz o, że tak powiem, głównej nagrodzie.
Tak. Czyli... Kia EV9, która wygrała chyba wszystko, co było do wygrania na świecie.
I powiem ci, że nie bardzo, znaczy ja czasami nie rozumiem tych decyzji.
Na szczęście nigdzie nie jest napisane, że musisz.
No właśnie, zdarza mi się różnych rzeczy nie rozumieć. Natomiast akurat ten samochód nie wydaje mi się na tle tego, co pokazują ostatnio różne marki, i mówię tu nie tylko o samochodach elektrycznych, ale już nawet trzymajmy się tych elektrycznych, to akurat ten samochód nie wydaje mi się ani jakimś szczególnym przełomem, ani tak nie do końca wiem, czym się wyróżnia. No, wielki SUV. Tak. I równie dobrze mógłby mieć, nie wiem, sześciocylindrowego diesla z Mazdy pod maską i wtedy pewnie bym się nad nim zastanawiał.
No, wtedy nie tylko ty byś się nad nim zastanawiał, ale widzisz, nagroda nie jest za najbardziej przełomową konstrukcję. Nagroda jest za samochód, który najbardziej się zbliża do najlepszego samochodu roku. A w tym przypadku... Wiesz, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że okej, Kia EV9 jest elektryczna i to jest jej niejako najważniejsza cecha w naszym pojmowaniu motoryzacji.
Znaczy,
twoim i moim.
Już inaczej. W momencie, w którym on się pojawił, bo to nie jest samochód, który zadebiutował miesiąc temu.
No to jest sprzed pół roku.
Prawda? To chyba był pierwszym takim aż tak dużym samochodem, SUV-em elektrycznym.
No nie, no on jest jeszcze o ciupinkę mniejszy od na przykład Mercedesa EQS. Który też ma mniej więcej poniżej roku.
EQS SUV.
Tak.
Volvo EX90.
Tego, jego jeszcze nie ma fizycznie.
No natomiast, ale no, fizycznie no, jest, bośmy go oglądali. No,
no tak, no ale to jeszcze go nie ma fizycznie w sprzedaży, nie można się nim przejechać. No nie wiem, BMW X7.
I7, czy nie, X.
Nie no, żeby był elektryk jeszcze chcesz, tak? No, to rzeczywiście X. Ale generalnie nie, to nie jest jakiś strasznie największy SUV elektryczny. On trochę przekracza 5 metrów na długość.
No, mały nie ale, jest, ale jest taki czołgowaty w tej modzie
innego,
takiej. No.
Co innego, no mówisz o designie w tej chwili, ja zmierzam do czego innego, mianowicie, że on jest wielkim SUV-em w stylistyce, która zupełnie do mnie nie przemawia, ale to jest bardzo indywidualne, więc o tym odmawiam dyskusji.
Znaczy, powiedzmy sobie tak, w stylistyce, która jest teraz bardzo modna.
Bardzo możliwe. Jak widać po mnie, ja wszystko wydaję na ciuchy i na modę, więc znam się na tym niezwykle. Więc może pomińmy ten temat, bo tylko sobie wstydu narobię.
Znaczy, wiesz co, no jesteśmy geniuszami, że tak powiem, stylistyki, stylingu, czy jak to tam nazwać.
Tak, tak.
Nie wiem jak ty, ale ja na przykład kupuję spodnie, jak w tych, które noszę, zrobią się dziury, których już nie da się ukryć.
Ale to wtedy masz bardzo modne spodnie, podobno.
Tak, bo nowe.
No,
ale
no,
ja
no.
Zawsze kupuję takie same spodnie.
Nie, te, które się drą, to są bardzo modne.
Aha, a nie. Ja zawsze kupuję te same spodnie tego samego producenta w tym samym
no,
rozmiarze.
Mamy zbliżone podejście do ciuchów i żeby się nie zastanawiać, w co ja mam się ubrać. To ja kupiłem sobie 15 identycznych tym, czerwonych t-shirtów, więc otwieram szafę i wyjmuję.
A ja białych pies. Na przykład, tak, ale słuchaj.
Ale w związku z tym odmawiam dyskusji, znaczy, szczególnie z tobą, nie, stary pierniku, na temat designu Kia EV9.
On jest taki, może trochę w tym nurcie takim utylitarnym, jak na przykład nowy Hyundai Santa Fe, no bo jest taki trochę kanciasty.
No, ale nowy
jest
Hyundai
taki...
Santa Fe mi się bardzo podoba, a Kia EV9 nie, natomiast w środku Kia EV9 mi się bardzo podoba.
Słuchaj.
Szczególnie biorąc pod uwagę, jakiej jakości są materiały tam zastosowane, jak to jest fantastycznie spasowane i tak dalej.
No ale wiesz, no to nie jest tanie auto.
To nie jest tanie auto, ale wrócę do początku swojej wypowiedzi. Ta nagroda nasza jest za samochód najbardziej zbliżony do najlepszego samochodu, jaki w danym roku się pojawił. I ja się będę upierać, że Kia EV9 jest rzeczywiście bardzo bliska najlepszego, ponieważ ma wyśmienicie zestrojone zawieszenie, które jest bardzo komfortowe, a zarazem świetnie znosi tę potworną nadmiarową masę akumulatorów. Auto ma wyśmienite osiągi w każdej wersji. Ma przy bardzo spokojnej jeździe, powiedzmy, dolne granice zadowalającego zasięgu.
A co, 400 kilometrów?
No myślę, że to jest do zrobienia. Tak jak się tym jeździ, kiedy się wykorzystuje ale... moc, to jest trochę poniżej 300.
No ale to jak w każdym elektryku.
Ale za to ona się ładuje niesamowicie szybko, bo to jest jedyne znane mi auto poza Porsche Taycanem, które rzeczywiście przyjmuje praktycznie wszystko, co nawet najszybsze ładowarki dają.
Co z kolei nie jest zdrowe dla żywotności baterii.
Powiedział facet, który ma wszystko na baterie i...
A czy nie, no baterie litowo-jonowe nie lubią zbyt częstego ładowania wysokim prądem.
No, no tak, no ale wiesz, jak jeździmy samochodami testowymi, to mamy to głęboko w nosie.
No ale gdyby to był mój samochód...
I szukamy możliwości jak najszybszego naładowania.
Tak, ale no gdyby to był mój samochód, no to pewnie bym do tego inaczej podchodził.
To byś
dobrze.
Pewnie wzywał pomoc drogową 3 razy w tygodniu, żeby cię do jakiejś ładowarki dociągnąć.
No więc nie, wiesz co, nie.
Tak.
Znaczy słuchaj, generalnie rzecz biorąc, no elektronika czuwa, żeby te baterie się nigdy nie rozładowały całkowicie, prawda? To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest taka, że jeżeli chcemy, żeby te baterie nam na jakiś czas wystarczyły, no to tak między 20 a 80% pojemności.
Pewnie
dobrze,
tak.
Ale słuchaj, to wszystko jest bardzo pięknie. Te napędy elektryczne Hyundai'a Kia to znamy, no bo to jest przecież to samo, co w innych modelach. Nie wiem, tam
no w dużym
jest,
stopniu, tak. Tak,
tam,
tak.
Czy tam jest wersja jednonapędowa, jednosilnikowa, czy tylko dwusilnikowa?
W ogóle jest, nie pamiętam, czy jest w Polsce, ale tak.
No, dobrze. Okej, no dobra, no nie mam nic przeciwko, natomiast cały czas mam tę podstawową wątpliwość, czy to właśnie wystarcza do bycia światowym samochodem roku.
No tyle nie wystarcza, że nie zaczęliśmy jeszcze mówić o pozostałych cechach tego samochodu.
No.
A wszystkie pozostałe cechy typu wyposażenie, przestronność, organizacja przestrzeni, organizacja bagażnika, szeroko rozumiany komfort, również akustyczny. W tym samochodzie wszystko jest na niesamowitym poziomie, do tego stopnia, że robiłem sobie takie prywatne zestawienie właśnie z topowymi urządzeniami konkurencji najważniejszej europejskiej. I nawet jeśli w jakiejkolwiek kategorii Kia przegrywała, to przegrywała minimalnie, aby w końcowym, w podsumowaniu wszystkiego zmasakrować Mercedesy, BMW, Audi, wszystko.
No to grubo.
Szczególnie biorąc pod uwagę, że ona jest jednak o połowę tańsza od odpowiedników tej wielkości segmentu, niemieckiego segmentu premium.
No to jest bardzo, że tak powiem, argument poważny, jeśli chodzi o klientów. Natomiast widzisz, okej, dobra, w Polsce ja kilka egzemplarzy widziałem, poza testowymi oczywiście, czyli wygląda na to, że jednak znalazło się kilka osób, które to przekonało.
Kilka osób to ja osobiście posadziłem na kije.
No właśnie, natomiast...
Powinienem prowizję brać.
Słuchaj, no nieźle byś na tym wyszedł, bo to naprawdę u nas to nie jest tanie.
No nie, no to nigdzie nie jest tanie. To jest po prostu tańsze od odpowiedników. I dopóki się nie pojawią Chińczycy bezpośrednio z rywalami, to no... Cena tutaj będzie bardzo poważnym argumentem.
No Chińczycy, mimo że były przecież w finale samochody chińskie, BYD
tak, ale nie,
było
nie,
chyba,
nie,
ale
tak.
jeszcze nie to.
BYD Seal, bo o nim mówimy, stracił szansę w momencie, kiedy się okazało, że Chińczycy nie zdołali dostarczyć na nasze testy samochodu. Te listopadowe w Pasadenie. O tym już mówiłem, no bo akurat wtedy przylatywał do Stanów prezydent
to
Chin.
To było, tak.
I wstrzymano w ogóle wszystkie handlowe statki na zachodnim wybrzeżu na Redzie.
Ale
BYD, w tym nasze samochody.
Tak, jest, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to bodajże ostatnio wyprzedzili Teslę.
Tak.
No.
Więc bardzo możliwe, że gdyby większa liczba jurorów miała dostęp do tego samochodu, to film.
A no to może i oceny byłyby
inaczej.
Inne. My będziemy mieli dostęp do tego samochodu, bo podobno pojawił się w Polsce BYD. To jest, wiesz, w tej chwili tam gdzieś podobno ktoś statycznie ten samochód oglądał. Ach, bo my tam mówimy o salonie w Nowym Jorku, a myśmy nie byli w Poznaniu. No po prostu, słuchaj, wiesz, w tym Światowym Centrum Premier Motoryzacyjnych. Tak. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem w Poznaniu, ale...
Ale w ogóle czy na salonie?
Na salonie, tym,
na salonie,
na targach.
Ja absolutnie nie pamiętam.
Nie, z 8?
Pod 10 lat. Tak.
Prawda? Tak, bo to potem... Ale z tych relacji, które widzę w internecie, to chyba troszeczkę odżyło.
Bardzo możliwe, trzymam kciuki.
Tak, nie wiem. Wiesz co, no może jeżeli ta tendencja się utrzyma, to może w przyszłym roku i my się przejedziemy, aczkolwiek tam najwygodniej to pociągiem, bo pchać się tą autostradą, płacić za nią, tam potem...
Znowu więcej teraz.
Tak, w Poznaniu korki gorsze jak w Warszawie czasami.
Nie wiem, nie znam się, nie orientuję no. się. Zarobione.
Dobra, wracamy do konkursu. Okej. Okay. I drugi bardzo charakterystyczny samochód to jest światowy samochód sportowy.
Tak. Światowy samochód sportowy w której to dziedzinie koreański znowu i to już znany nam od przeszło 3 lat model.
No nam od niedawna.
Nie, no. nie, no mhm. jako Ioniq 5 on jest na
A
rynku
nie, no
już
jako Ioniq 5.
To już są przeszło 3 lata właśnie.
Właśnie. Nie pamiętam, pierwszy w ogóle Ioniq 5.
To był chyba jeszcze w 20 roku pod
Nie,
koniec.
To był w 21 chyba na początku, on jeszcze rzeczywiście na niemieckich numerach był, to była no ewidentnie taka przedseria i myśmy mieli takie do tak. niego pewne...
Stary znajomy, ale się okazało, że ten stary znajomy po przećwiczeniu go przez odpowiednik MGMBH w koncernie mm-hmm. Hyundai Kia,
czyli N.
Jak Nürburgring, żeby było mm-hmm. śmieszniej. Albo Nanang, czyli ten tor tak. własny. Okazało się, że ze starego znajomego zrobiono samochód, który nie dość, że na torze wyścigowym jest w stanie stawić czoło najlepszym.
Ma wersję wyścigową w ogóle, tak. pucharówkę EN1.
To jeszcze w dodatku... To jest pojazd, który potrafi wszystko, a więc jeden z tych samochodów, o których nasi niemieccy koledzy dziennikarze motoryzacyjni uwielbiają mówić, że to jest coś do oszukania teściowej, że kupujesz sobie wyścigówkę, a wioząc teściową na piknik, mhm. Stwierdzisz, że ona nie zauważyła, że jedzie wyścigówką, bo auto potrafi tak dobrze znaczy,
ja ci powiem tak, no ja już kiedyś tutaj rozmawialiśmy bodajże jak Staszek Dojs był, to ja zawsze mówię, że ja wolę piątkę od szóstki, jeśli chodzi o Ioniki, no, prawda? No bo to wiesz, no to jest to samo co z Nowym Jorkiem albo Chicago, tak?
Może.
No. Natomiast... inaczej, ja jeszcze tą piątką N nie jeździłem.
Trochę ci zazdroszczę, że jeszcze tego nie przećwiczyłeś.
No więc ona
bo
jest...
Bo ten pierwszy kontakt jest niesamowity.
Ona jest w Polsce, ja ją oglądałem, siedziałem w niej i tak dalej. Natomiast już niedługo będą te samochody dostępne, w związku z tym nie odmówię sobie tej przyjemności.
No da.
I o ile na przykład Ioniq 5... w tej wersji dwusilnikowej, tam bodajże 325 koni mhm. i tak dalej, jest samochodem, który jak dla mnie jest naprawdę szybkim autem.
No.
Tak. Tak tutaj niemal dwukrotne podniesienie tej mocy, plus te wszystkie patenty, które tam w nim są właśnie z zawieszeniem i tak dalej, z tą bodajże nawet symulacją zmiany biegów.
Owszem.
Powiem ci tak, no chodziłem wokół tego samochodu z godzinę, z drugą godzinę z nim tam, w nim tam w środku siedziałem, wiesz, oglądałem to wszystko i mam cały czas wrażenie, że to jednak jest przerost formy nad treścią.
Dla mnie te wszystkie bariery są zupełnie niepotrzebne, natomiast one są z całą pewnością poważnym argumentem handlowym, bo jednak mnóstwo ludzi... uwielbia takie gadżety. Dla mnie ten samochód jest absolutnie wyjątkowy, ponieważ właśnie potrafi wszystko. Nie zapominaj, z jakim autem on rywalizował w tej kategorii światowy sportowy samochód roku.
Nie pamiętam.
BMW M2.
No, wiesz.
A M2 to jest super, hiper, ober samochód sportowy. Z tak. tym, że wsiadasz do M2 i ona się nadaje tylko i wyłącznie do jazdy sportowej.
A właśnie widzisz, bo to co jest fajne w tym 5N, to jest to, że tam jest ten przycisk tego trybu eko, który tam wtedy odcina, zdaje się, w ogóle ten przedni silnik.
Ale przede wszystkim jest tryb komfort dla zawieszenia.
Tak, tryb komfort dla zawieszenia i samochód nadal jest szybki, no bo to
oczywiście
się, no.
No jak on ma topowo 640, standardowo no to 600 koni, tak, to jak mu obetniesz 200, to on będzie miał nadal 400, no Chryste
plus
konie.
Moment, natomiast wtedy to jest jazda pewnie porównywalna właśnie z tym Ionikiem zwykłym, zwykłą piątką.
Tak, mniej więcej.
Tą dwunapędową, która
tyle,
też
że,
w trybie
tyle,
eko
że
odcina
ma
jeden
o wiele silnik. Ostrzejszy układ kierowniczy, o wiele ostrzej generalnie reaguje na kierowcę. To jest w tym trybie komfort po prostu bardzo usportowiona wersja Ionika 5 i to jest cudownie idealne do jazdy na co dzień, bo nie próbuje ci wysypać plomb z zębów.
Mimo, że tam jest bardzo duże koło z bardzo niskoprofilową tak, oponą, to tak, wiesz, samo w sobie już
i
odbiera.
I nawet na zimę niespecjalnie da się to zmienić ze względu na wielkość tarcz hamulcowych.
O to właśnie chodzi, wiesz. No, to
nie,
łatwo
nie,
się rozpędza, ale też i zatrzymać to trzeba.
Ten samochód jest wybitnym autem sportowym, ale w najlepszym rozumieniu tego sformułowania. To nie jest samochód wyczynowy, chociaż potrafi na torze zrobić wodę z mózgu naprawdę kompletną.
No to wiesz, tylko tutaj widzisz, ja mam z tym problem, bo na przykład wersja wyścigowa, mm-hmm, pucharowa, ta EN1, mm-hmm, i to rzeczywiście będzie wymiatało.
No.
Zobaczymy, bo akurat tu powiedzmy sobie to, co pamiętasz, rozmawialiśmy z Grześkiem Gacem, tak, i on, mm-hmm, te elektryki w sporcie, no to tak, tak jak my, takie ambiwalentne,
no,
uczucia
tak,
do tego.
Delikatnie mówiąc.
Ale powiem ci, że...
No ale jak jedzie, to jedzie jak jasna
ale
cholera.
Takie wyścigi pucharowe tych
to może być bardzo
5N,
ciekawe.
To może być fajne, bo rzeczywiście to jest potwornie szybkie już w tej wersji wyścigowej, tylko widzisz.
No brakuje dźwięku.
O, to, no tak, no ale to już jakby nie o to chodzi. Chodzi o
a
co innego.
A drapieżnik musi ryczeć.
Ale widzisz, wyścigówka pucharowa, czyli wersja, która jest sporo odelżona, jak to każda wyścigówka, a on nadal waży prawie 2 tony, 1970 kilo waży wyścigówka.
No, to już jest duży samochód, więc jesteśmy w stanie to wybaczyć, bo w normalnych układach samochód tej wielkości, który waży powyżej 1700 kg, to jest norma.
No,
bezpieczeństwo waży.
No ale w wyścigówce
i nie ma już
bezpieczeństwa,
ale
masz to
ja
wszystko
mówię,
zgięte.
Relatywnie,
jest, tak.
No, to nie jest masa, która by w jakikolwiek sposób oszałamiała.
Baterie, tak, po prostu, póki są litowo-jonowe, to one będą ważyły. Dobrze. I teraz tak, kolejny elektryk to jest miejski samochód.
Volvo.
EX30.
Tak.
I tu, jakby ci tu powiedzieć, tu akurat nie mam zastrzeżeń, bo wygląda na to, że akurat na miasto ten samochód się idealnie nadaje.
To jest samochód, który się nadaje na wszystko. Chciałem ci powiedzieć, że w kategorii Światowy Samochód Roku Volvo wylądował na 2. miejscu.
EX30,
mhm, ten mały, który wygrał w kategorii Samochód Miejski. Przegrał z Kią EV9 o włos.
Wiesz, bo z drugiej strony no to jest samochód jednak znacznie bardziej, tak to nazwijmy, dostępny. On jest
no
dosyć
i cenowo,
przyzwoicie wyceniony.
I cenowo i w ogóle, ale powiem ci, że jest to samochód, który mnie zaszokował na tyle sposobów.
I wiesz co?
Owszem, wkurza
ja
tym teslowską tabletozą.
I ja mam zastrzeżenia, przede wszystkim mam bardzo poważne zastrzeżenia do ergonomii.
Użytkowej.
Tak.
Nie anatomicznej, bo anatomiczna jest jak najbardziej w porządku.
Nie, no, słuchaj, no to fotele, no to są fotele Volvo, no to umówmy się.
Pozycja,
prawda,
za kierownicą.
One mogą być zrobione, nie wiem, tam z przetworzonej trawy morskiej czy czegoś, no bo oni w to idą w tej chwili.
No i
ale
zapewne
to,
tak jest. Tak.
To nie ma większego znaczenia. Natomiast popatrz, dokładnie... Tam jest dokładnie to, czego byś się po Volvo nie spodziewał, czyli całkowicie mercedesowski układ, kierunkowskazy i wycieraczki w lewej dźwigni pod kierownicą, a w prawej tylko zmiana biegów.
Jest tam wiele rzeczy, jeśli chodzi o
schowane
funkcjonalność,
otwieranie szyb.
Drażnią strasznie, bo to, co nazywam teslowskim sposobem sterowania funkcjami pokładowymi, czyli wszystko przez centralny tablet, włącznie niestety z wyświetlaniem parametrów jazdy, czyli również prędkości i tak dalej.
Tak, bo tam masz tylko ten mały...
Ale w przeciwieństwie do Tesli ten ekran się nie daje przestawiać w stronę kierowcy, co już jest minus.
A na head-upa, który nie jest, zdaje się, że head-up nie jest w każdej wersji.
Nie wiem, czy w ogóle jest dostępny.
Jest, tam chyba...
W każdym razie wrażenie, że w ten sposób zaoszczędzono jeszcze więcej pieniędzy, bo przyciski do otwierania i zamykania szyb są tylko w podłokietniku centralnym.
No i to takie schowane.
I przód i tył jednym, tak, tym samym.
I to schowane, tak. Bo musisz wcisnąć jeden guzik na górze, żeby przełączyć między przodem a tyłem.
No i wszystko włącznie z ustawianiem lusterek idzie przez centralny ekran.
Tak. Drzwi są zupełnie gołe, mają tylko klameczkę.
No nie, to nie jest rzecz, która do mnie przemawia. Natomiast poza obsługą systemów pokładowych, ten samochód ma absolutnie wszystko, żeby się w nim zakochać.
Znaczy inaczej.
Osiągi, prowadzenie, zwinność, zwrotność, komfort.
Osiągi w tej najmocniejszej wersji
bazowa
ma 270 koni przecież i tylny napęd, więc tutaj nie ma się czego czepiać. I teraz
popatrz. W dodatku ten samochód zbudowano według zasad, na których powstała pierwsza klasa A Mercedesa, czyli... Na minimalnej przestrzeni zbudowano maksimum auta. Tam jest na tylnej kanapie więcej miejsca niż w dużym Volvo XC40.
No,
a w dodatku
większym.
Kanapa w EX30 jest o wiele wygodniejsza niż w Volvo XC40.
Tam, tak,
ja wiem, że nie trudno o to, ale jednak trzeba o tym wspomnieć.
Ale tak czy inaczej jest to na miasto taki samochód 2 plus 2, powiedzmy, cały czas. I po co
nie,
więcej?
Tam się swobodnie siada w 4 osoby.
No, tam...
A przy tym on jest fenomenalnie lekki w prowadzeniu. To jest auto, które absolutnie nie mówi ci, że jest elektryczne, jeśli chodzi o bezwład, o masę.
A czy wiesz, co on rzeczywiście jest porównywalny z jakimiś takimi normalnymi, małymi B+.
No, przyjechaliśmy tutaj razem Lexusem LBX, który ma dopuszczalną masę całkowitą poniżej 1900 kg. Natomiast Volvo poniżej 1900 kg ma masę własną.
No tak, ale...
Ale jest elektryczne.
Ale jest elektryczne, Lexus jest hybrydowy, no i umówmy się, że jednak rzeczywiście mimo podobnych rozmiarów to w Volvo z tyłu jest miejsce,
jest
a w Lexusie...
jest o połowę więcej miejsca.
To tak, Lexus to jest naprawdę 2 plus 2 to by była lekka przesada, więc tak. Wiesz, Volvo, ja mam takie wrażenie, że oni troszkę zagubili tę swoją wieloletnią tożsamość. Bo przecież tak, diesla już nie ma. Nie wiem, czy czytałeś, ale ostatni diesel Volvo zszedł z taśmy. Tak, koniec, tak. Zamknęli, a to były świetne silniki zawsze.
Były.
I te pięciocylindrowe, kiedyś 2.4 i potem te dwulitrowe. Volvo kiedyś miało takie dwa filary tej swojej komunikacji. Bezpieczeństwo to jeden i niezawodność to drugi. A w tej chwili...
No jeszcze niedościgniona dla większości wtedy ergonomia, no zarówno anatomiczna, jak i użytkowa.
No i oni zaczęli powoli żeglować w tej chwili w tę odklejkę kompletną ekologiczną, że tylko elektryki, tak, że całkowita neutralność.
Słuchaj, jako wróg teorii spiskowych odpowiem natychmiast. Volvo jest własnością Chińczyków,
czyli...
a Chińczycy są największym producentem baterii na świecie. Dziękuję, dobranoc.
I muszą gdzieś to po prostu poupychać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no na przykład to EX30, to trudno mieć rzeczywiście jakiekolwiek zastrzeżenia z bardzo prostego powodu. Samochody elektryczne jeżdżą głównie w mieście.
Tak, dookoła komina to się nazywa.
I głównie są to samochody właśnie tej wielkości, bo on jest mały, on ma 4,20 coś.
Tak.
O ile pamiętam. I rzeczywiście dzięki temu, że to jest elektryk, więc ma tę płaską podłogę, dosyć duży rozstaw osi, no bo są koła z przodu, z tyłu, tak?
Wysunięte daleko. Tak.
Bardzo daleko wysunięte, krótkie zwisy. Więc
a tam... jednocześnie on jest wściekle zwrotny, co bardzo mu się chwali.
No bo to są takie kółka po obrysie rozstawione, więc to...
No ale w momencie, jak sobie pomyślisz, że naprzód potrafi iść ponad 200 koni w tym czteronapędowym, silnikowym, no to już zaczynasz sobie myśleć, ale jednak te przeguby przednich zwrotnic to muszą być porządnie zrobione.
Myślę, że z jednej strony tak, z drugiej strony ja nie sądzę, żeby, wiesz, no oni oczywiście ten najmocniejszy wariant reklamują, że on tam 5 sekund do setki przyspieszy, nie, no, 3 4, coś tak. Chyba, tak, więc to w ogóle, ja nie sądzę, żeby ktokolwiek
na to zwracał uwagę
z klientów na tego typu samochód, ale powiem ci, że... znając swój własny stosunek do elektryfikacji jako takiej, ale też stosunek do samochodów elektrycznych, to powiem ci, że takie EX30 właśnie na miasto, gdybym miał garaż z wallboxem, to bym przytulił.
Swoją fotowoltaikę.
To bym przytulił.
Bardzo chętnie, ja to samo powiedziałem. Wręcz powiedziałem, że biorąc wszystko pod uwagę, pomijając ten absurd z tabletozą,
no.
To Volvo EX30 samodzielnie byłoby w stanie przekonać dowolnego klienta do elektromobilności.
I chyba z tego, co wiem, to tam trochę tych zamówień już jest.
Tak,
bo te samochody już zaczynają zjeżdżać.
Bo to ma znakomitą
cenę.
Słuchaj,
ponieważ czas nas goni, to jeszcze powiedzmy o...
O samym sobie salonie może?
O samym sobie salonie.
Ja powiedziałem, że to jest na drugą część, bo będzie przyjemniej. Ponieważ sam w sobie salon w Nowym Jorku jest salonem w typie salonu genewskiego, a więc relatywnie
niewielkim,
ale cholernie prestiżowym.
No,
różnica
był.
Jest taka, że nowojorski salon od początku istnienia jest organizowany przez Stowarzyszenie Dealerów Samochodowych. Oczywiście tych największych, najprężniejszych, ale wszystko się sprowadza do tego. I premierowanie na salonie samochodowym, czy to w Genewie, czy to w Nowym Jorku, było uważane od zawsze za niebywale prestiżowe. No więc, tak jak wszystkie salony samochodowe, taki nowojorski zaczął podupadać. Ale mimo wszystko z dużą przyjemnością się tam idzie, żeby oglądać najnowsze modele. Ale w tym momencie robić się słabo, bo na przykład stoisko Forda, które samo w sobie było ogromnie rozległe, miało w jednym miejscu powieszony świetlny taki baner o tym, że najbardziej ikoniczny model wszechczasów, czyli Ford Mustang skończył właśnie 60.
No, to prawda. A Ford, wiesz co, możemy zrobić o historii Mustanga audycję, bo...
Ford amerykański na tym, że nowojorskim salonie nie pokazał ani jednego nawet historycznego samochodu.
A dlaczego?
Czy odpowiedź, dlaczego żona gotuje w 6 garach zupę, czy satysfakcjonuje?
Bo tak.
Bo tak.
Aha. Ale
organizatorzy salonu
nie bardzo
nie
to
wiedzieli,
rozumiem. No.
W związku z czym zaszokowani zaczęli jakoś tak na gwałt organizować własne jakieś urodzinki. Nie wiem, co z tego wyszło, no bo z całą pewnością te urodzinki byłyby po części prasowej, być może nawet w ogóle po oficjalnym salonie. Mhm. Bo jednak oficjalnie 60 lat auto skończy w przyszłym tygodniu, 17.
Tak, bo to był
salon
w ogóle samochodowy. 64,5, tak? To był więc...
Bo to nie był salon samochodowy, tylko wystawa światowa w Nowym Jorku.
Na
Flushing Meadows w Queens.
Tak. Słuchaj, nie wiem, trzeba będzie w polskim oddziale...
64,5 to jest tak, swoją drogą dobry.
Tak, trzeba będzie w polskim oddziale Forda pogadać, zapytać, czy oni
nie,
co,
no Ford
cokolwiek.
Organizuje, znaczy klub miłośników Mustanga w Polsce organizuje.
Zlot będzie, tak, ale i to nawet jakoś niedługo, ale to nawet nie wiem gdzie, bo to...
No ja też o tym słyszałem.
Ja też o tym słyszałem, natomiast generalnie ale przynajmniej pokazali tego najnowszego Mustanga.
Najnowszego pokazali, owszem. I powiem ci, że tak jak designer numeru 6, czyli tego poprzednika z 2013-14, wyrósł na boga designu, to był ten Bośniak, on się Cucić nazywał, no, się coś jakoś to, tak.
Ta.
Wyrósł na boga designu, bo stworzył przecież rzecz tak bliską oryginałowi, jak tylko można.
A jednocześnie nowoczesną do bólu.
A jednocześnie tak wściekle nowoczesną, że ho-ho.
No i ten nowy to utrzymuje.
I ten najnowszy, pan Stevens, Chris Stevens, tym razem, nie zepsuł absolutnie nic.
Bo
przejął wszystko,
zmienił.
Co najlepsze. Nie, zmienił wbrew pozorom bardzo dużo. Nie ma ani jednego elementu nadwozia.
Niezmienionego.
Niezmienionego, ale generalnie auto wygląda niezwykle podobnie.
On będzie, wiesz co, ten nowy Mustang będzie w Polsce już...
No już niedługo. Siódemka zaraz będzie prezentowana również w Polsce. Przede wszystkim to jest auto, które nie straciło nic ze swojego charakteru w porównaniu z numerem szóstym, a zyskało na agresywności, co trudno sobie wyobrazić, ale jak stajesz przed tą wielką mordą, bo on ma teraz jeszcze większy pysk niż
tak,
miał...
Tak, to widziałem. No.
To aż cię trochę łapie za szyję.
Aha. No dobrze, słuchaj, ale generalnie powiedz mi jedną rzecz jeszcze tylko na koniec.
Salonie dominowali również Koreańczycy, tyle ci odpowiem.
No właśnie, a czy amerykańskie marki też dostały tego ekologicznego świra i pokazują wyłącznie elektryki już?
Wiesz co, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo raptem dwa stanowiska tam były amerykańskych marek.
Ale co, GM pewnie coś, Ford...
Chevrolet, proszę pana, no Ford tak, no bo Ford miał wielkie stanowisko.
No, no to tak, no.
No ale poza tym był tylko Chevrolet i Dodge i...
Aha. I jakby to
gigantyczne stoisko, gigantyczne stoisko Hyundai'a, bardzo obfite, fenomenalnie wyglądające stoisko Genesisa.
Mm-hmm. A Volkswagen, BMW,
no, Volkswagen jak
Mercedes,
zawsze od lat pokazuje...
Europejskie marki, które mają fabryki w Stanach.
Volkswagen od lat pokazuje właściwie wyłącznie Atlasa, więc nie ma o czym mówić.
Boże, przecież to...
A Mercedesów, ani BMW, ani Audi przynajmniej nie zauważyły.
Aha, a no to patrz, to zdaje się, że na światowym salonie w Poznaniu były.
Tak.
No, więc widzisz? O! I to jest pozytywny, optymistyczny akcent na koniec. Proszę tak. Państwa, w Poznaniu, na targach poznańskich można zobaczyć więcej marek niż na salonie w Nowym
Jorku.
Tym bardziej,
że na salonie w Poznaniu bardzo obficie prezentowano marki chińskie, które, no, nie da się ukryć, za chwilę będą bardzo potężnymi graczami.
I to pogadamy, bo...
Następną razą.
Albo przy jakiejkolwiek innej okazji, wiesz co, bo w trakcie tej rozmowy już urodziło mi się kilka pomysłów na następne odcinki. No dobra, to tak, cieszymy się, że wróciliśmy, już...
A ja nawet nie mam kołnierza już ortopedycznego na szyi, ha, 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 ha.
No tak, to na tę okoliczność, nie wiem, trzeba by było...
Napić
radio z lufcikiem. Tak, radio z lufcikiem,
radio
żeby
z lufcikiem
to można było zobaczyć, ale uwierzcie, rzeczywiście tak jest. Dobra, dziękujemy bardzo w takim razie, miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Podcast motoryzacyjny Overdrive.